Sport w Słupsku i nie tylko.
W studiu Rafał Szymański, Słupski Sport. Dzień dobry, Rafał.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oglądałeś sobotni mecz Energa Icons i Czarnych Słupsk z Kingwilkami Szczecin? Pewnie tak. I w związku z tym rozumiem, że uśmiech od soboty gości na Twojej twarzy już na stałe.
Nie wiem, czy na stałe, ale nadzieja. Nadzieja wstąpiła, bo no idą zmiany, tak? Przyszły zmiany najpierw na stanowisku trenera, potem po dosyć niefortunnym tym tygodniu poprzedzającym ten mecz, w tygodniu, w którym można było mieć wiele wątpliwości, jak się to spotkanie potoczy i nie ma co ukrywać, chyba tygodniu, w którym mało kto liczył na to, że Czarnym uda się ze Szczecina przywieźć dobry wynik.
Tym bardziej, że Szczecin, zespół ze Szczecina ogłosił w piątek przed meczem, że zapłacił 100 tysięcy złotych, żeby mieć 6 obcokrajowców w składzie. Jak się okazało, nie miało to większego znaczenia dla przebiegu tego spotkania.
Dokładnie i tym bardziej świetniej, że Czarni tak grali. Oczywiście, mimo tego, że kibicuję Czarne przez cały mecz, miałem te wątpliwości, które chyba zawsze kołaczą w duszach kibica, że udała się pierwsza kwarta, no to teraz drugiej King ruszy, to może się już nie udać, udała się druga. No to po przerwie, jak King ruszy, to zmiecie naszych z parkietu, udała się trzecia kwarta. No to zaczęły się zapalać wszystkie czerwone lampki. No tak, Czarni zawsze w ostatniej kwarcie przegrywali i dawali sobie rzucić dużo punktów, więc w czwartej kwarcie się nie uda. Ta czwarta kwarta się dalej udawała, przyszły ostatnie 2 minuty, no to teraz już na pewno King zagra tak, że Czarni przegrają 1 punktem. Nie przegrali, więc taki głośny uf, ale nie, olbrzymi szacunek i satysfakcja i pokłon dla koszykarzy Czarnych, że dobrze weszli w spotkanie, potrafili utrzymać tą jakość, z którą weszli w to spotkanie. No i udało się wygrać, a szacunek olbrzymi dla trenera i dla Sztejna, a właściwie dla całego składu, bo tam podpytywanie przez dziennikarzy i Michał Nowakowski i trener podkreślali, że to cały zespół zagrał, no cały niewielki zespół tych 6-7 zawodników, którzy grali i przeciwstawili się Kingowi, ale też pewnie szacunek dla nich za postawę, za jakość i za to, że potrafili wykorzystać chyba złe podejście Kinga do tego meczu, bo to chyba też jest koszykówce znamienne i będąc długo przy sporcie. Ja też zauważam, że niektórym wydaje się, że mogą wygrać mecz jeszcze przed samym spotkaniem. Chyba King Szczecin za bardzo uwierzył w to, że będąc wicemistrzem Polski, że mając silny skład, że może mogąc grać 6 zawodnikami, jest w stanie na stojące wygrać z Czarnymi, a to się zemściło. Sport jest zawsze sportem, jest nieprzewidywalny. Wszystkie wektory, które wskazują na to, że Czarni mogliby przed tym meczem przegrać, połamały sobie zęby już na pierwszej kwarcie, no i tym bardziej jest ta satysfakcja większa.
Ale wiesz, co mi się wydaje, że to, co mi się rzuciło w oczy w tym spotkaniu, to, że Robert Stelmachers kompletnie złamał kanony tego zespołu. To, jak ten zespół grał do tej pory, zagrał zupełnie inaczej. I nie chodzi mi tutaj tylko o podejście jakieś mentalne, tylko zobacz, ile gry z piłką dostał Justice Swick. On był generalnie pozbawiany tej piłki w dotychczasowej grze, a widać, że to jest zawodnik, który ma taką też atletyczną możliwość do zdobywania punktów wbijaniem się pod kosz. On ma to minięcie, jest silny, ma wzrost, który go tak pozycjonuje na tych pozycjach 1-3 i naprawdę, jak spojrzymy na ten mecz, ile on akcji w ten sposób albo kończył, albo był faulowany, to jest ta jakość zawodnika, która do tej pory była moim zdaniem za mało wykorzystywana. I druga rzecz, która mi się od początku tego sezonu rzucała w oczy w statystykach, to jest niewielka liczba rzutów, jaką wykonywał Michał Nowakowski. To były 2, 3, 4, czasami 5 rzutów w meczu. Ja specjalnie sprawdziłem. 11
rzutów
5 skutecznych i tylko jeden wolny trafiony. Tak? I do tego 6 zbiórek. Swick 8 zbiórek i też oddał rzutów 10 za 2, 4 za 3, żadnego nie trafił, tak? Czyli oddał 14 rzutów z gry. Nowakowski oddał tych rzutów 11. I to dopiero daje możliwość jakby wyciągnięcia z tych zawodników jakości. To mi się wydaje w tych dwóch przypadkach. No bo już sam Alex Stein brał na siebie te trudne rzuty, kiedy trzeba było dać po prostu punkty, żeby utrzymać tę przewagę w meczu. Ale to, co najbardziej mi się rzuciło w oczy w tym spotkaniu, to mowa ciała tych zawodników. Oni pojechali tam wygrać. Pojechali albo przynajmniej mocno powalczyć, bo było widać, że są zaangażowani w grę i to jest rzecz, którą udało się wykrzesać Stelmachersowi z tego zespołu.
Poruszyłeś tyle kwestii, że nie wiem, czy na starczy audycji do tego, żebyśmy o to
omówili. Zaczynaj, walcz.
Pierwsza, najważniejsza, to od razu jakby to, co mówisz, zmierza do tego, że musimy podzielić ten zespół na to, co było u Mantasza Czesnowskisa, a to, co jest u Roberta Stelmacherca. Czyli to jakby zupełnie dwa inne zespoły. O ile u Mantasza Czesnowskisa, jeżeli byśmy wybrali jakiś jeden mecz, w którym ten zespół pokazał swoje możliwości, swój potencjał jakby taki uwolniony, no to wtedy, kiedy wygrali w Słupsku z Legią Warszawa, czyli wtedy, kiedy tak naprawdę było już kilka dni po interwencji, boskiej interwencji Mirosława Lisztwana, który też to zaingerował po poprzednim
porażkach. I Legia, która wczoraj rozbiła Trefl Sopot. Rozbiła. Tak. Nie pokonała, rozbiła.
Rozbiła, ale to wtedy jeszcze nie pokonała Trefla, wtedy Legia przyjechała trochę po pucharach, Czarni mogliby mieć ewentualnie potencjalnie łatwiej, ale wtedy pokazali właśnie potencjał swój, że ci zawodnicy grali jakby trochę poza schematami, co im rzeczywiście wychodziło. Później znowu się okazało, że muszą się wbić te schematy i wyszło to, o czym teraz mówisz, że dopiero teraz było widać ten potencjał chociażby Swiga, znaczy nie potencjał, że był uwolniony ten potencjał i ten gracz
dostał piłkę do ręki.
Mógł się cieszyć grą.
Tak.
Mógł się cieszyć grą.
Dostał piłkę do ręki i dostał przestrzeń, te korytarze, które mu robili zawodnicy, jakby rozchodząc się, tworząc mu miejsce do zagrania, bo...
Miał przestrzeń.
Tak, a z kolei w obronie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, w dużej części spotkania Czarni robili wszystko, żeby ich w tak zwanej trumnie było jak najwięcej, 4-5 momentami nawet, po to, żeby tę przewagę fizyczną, wzrostową Kinga niwelować.
To już
niwelować.
Z taktyki i z mądrości trenera Stelmachersa, chociaż podejrzewam,
on
że
ryzykował rzuty za 3, oddawał je trochę. Dokładnie, nawet, znaczy ale... może nie, to jest złe słowo, oddawał. Kontestował trochę to, natomiast obrońcy byli...
odpuścić,
tak,
żeby skoncentrować
ale
się
i tak obrońcy byli blisko w tych rzutach trzypunktowych. Tam nie było takich rzutów zupełnie, niewiele było ich takich z otwartej pozycji dla gospodarzy.
I teraz tak, powiedziałeś o tym znowu o kilku rzeczach. Jeżeli nie masz centrów, no to musisz zagęszczać pole 3 sekund, żeby tam było po prostu zbyt trudno się przedostać nawet wysokim zawodnikom, więc to jest jakby podręcznik koszykówki. Kolejna rzecz...
No bo Dziewa zdobyła punkty rzutami za 3 w pewnym momencie, bo nie było tam przestrzeni.
Nie było dla niego miejsca, a nie chciał się przybijać przez łokcie słupskich graczy, więc to też trzeba brać pod uwagę. Dwa, że w obronie no możesz nauczyć systemu w obronie zawodników. Możesz im pokazać dokładnie, gdzie mają się poruszać, kogo odpuszczać, do kogo podbiegać, gdzie podwajać, gdzie potrajać, gdzie się przesuwać. Ale w obronie najważniejsze, tak, 60% to jest naprawdę uwolnić charakter zawodnika, więc on musi chcieć. A jeżeli teraz chciał, to znaczy, że przy poprzednim trenerze, będę brutalny, nie chciał albo za bardzo się nie chciało. Więc jeżeli Robert Stelmachers zmusił graczy albo poprosił, a oni poszli za tym do tego, żeby tak właśnie bronić, no to pokazuje, że jest atmosfera w zespole i
a może to jest
mowa
też
ciała,
tak, że,
o której wcześniej powiedziałeś.
Może też jest tak, że Stelmachers dostrzegł to, czego do końca nie widział Czesnowskis, albo może inaczej. Mantas sobie założył pewien schemat do grania i naginał tych zawodników do tego, jak chciał grać, a nie wykorzystywał to, co potrafią najlepiej ci zawodnicy, żeby ich trochę uwolnić i pozwolić im grać tak, jak oni lubią, to, co najlepiej potrafią. Dziewa, zobacz, Dziewa rzuca. U Mantasa Czesnowskisa raczej skupiał się na tym, żeby bronić, chociaż dla mnie to było niewyobrażalne i trochę niewytłumaczalne, że po dwóch trafionych trójkach on wylądował właściwie w meczu chyba z Arką Gdynia na ławce i długo nie wychodził. Zawodnik, który był ewidentnie w gazie, więc coś tam było nie do końca w porządku. Może jakieś inne zadania wyznaczał mu trener, których nie wykonywał, a w ataku dawał, ale zostawmy to. To, co mi się rzuca w oczy, to muszę ci powiedzieć, że w zespole z Kinga Szczecin najlepszy indeks ma Meyers, który zdobył 15 punktów i to jest indeks 0. Pozostali mają wszystko na minusie. Wszystko. Od minus 2 do minus 13.
I obserwując statystyki zespołu ze Szczecina, ja pozwalałem sobie nie popadać w totalną euforię po tym zwycięstwie Czarnych. Pomyślałem sobie, super, że wygrali w Szczecinie, poczekamy teraz na nowego centra, poczekamy na kolejną pracę, którą Robert Stelmachers będzie musiał z tym nowym centrem wykonać na treningu. Poczekajmy na kolejne mecze i to nawet nie na ten najbliższy z MKS-em Dąbrowa Górnicza, tylko później na wyjazd do Szczecina, do Lublina, na mecz z Zieloną Górą w Słupsku, bo wtedy ten cały cykl gry z rywalami, którzy są w zasięgu Czarnych, będziemy mogli już ocenić jako czas, w którym Robert Stelmacher mógł wprowadzić swoje zmiany, przyklepać je i możemy zobaczyć na efekt tych zmian. Nie na odcinku jednego meczu, tylko na
pomijam jeszcze mecz. No ale Rafał, bądźmy szczerzy, gdyby Stelmacher przegrał w Szczecinie,
też nie mielibyśmy do niego pretensji.
Zwłaszcza po takim meczu, chociaż
żal by było, gdyby przegrał
by było,
po takim meczu.
Tak, dokładnie, to wyjąłeś mi to z ust, bo to rzeczywiście byłby żal, gdyby tak dobrze zagrany mecz byłby porażką. To nie byłoby dobre rozwiązanie.
Znaczy pewnie. Tak, przed meczem Szczecinie obojętnie, czy byłby dobrze, czy źle zagrany, jeżeli byłby zwycięski, to byśmy to przyjmowali w ciemno.
No
to
dobrze,
nie ma co
my tutaj się ekscytujemy i słusznie wygraną czarnych, ale jak trener Stelmacher wkomponuje w ten skład Lorena Jacksona, który jeszcze pod jego wodzą nie zagrał. I powiem szczerze tak, w tym składzie czarni wyglądają naprawdę dobrze. Ale zwłaszcza w Szczecinie.
Słuchaj, składem za długo nie zagrasz. Mimo tego, że przywoływałeś tutaj wcześniej statystyki Miśka Nowakowskiego, że on oddał 11 rzutów.
Nareszcie.
Tak, ale pamiętaj, że to też trochę wynikało z tego, że to był wąski skład i że Michał musiał być dłużej na boisku, więc wtedy miał więcej czasu i możliwości na odbywanie takich 11 rzutów.
Też to było pokłosie tego, że Quincy Ford musiał grać na pozycji numer 5 dlatego i tym samym Nowakowski miał więcej przestrzeni na czwórce. Tak,
dlatego tu się zgadza się to, że mógł oddawać więcej. Może jak już wrócić, będzie jakiś nowy center, będzie inny rozgrywający.
No ma być na dzień podobno. Z Ligi Francuskiej Amerykanin. Tyle słyszałem, ale wszyscy święci zaprzeczają, że tutaj nic jest decydowane, nic jeszcze się nie wydarzyło.
No, trzeba robić syzyfową pracę i analizować każdy skład Ligi Francuskiej.
Nie, i podobno był pod wodzą Stelmachersa kiedyś ten zawodnik, więc
to zawęża na pole.
Zawęża. No dobrze, ale czy Jackson będzie do tej układanki pasował i inaczej, czy Stelmachers jest trenerem, który, bo opinia o Lorenie Jacksonie z Legii Warszawa jest taka, że to jest świetny zawodnik, podobno najlepiej wynagradzany w czarnych, ale musisz mu precyzyjnie od A do Z powiedzieć, co on ma robić na parkiecie, bo jak tylko ten alfabet się gdzieś w połowie urwie, tych zaleceń trenerskich, to robią się rzeczy dziwne. I to widzieliśmy w czarnych już, co robił Jackson momentami. Momentami przeszkadzał bardziej niż pomagał.
Dobra.
I teraz I pytanie, czy Stelmachers może go tak w taki wąski kanał wpasować, żeby Jackson robił tylko to, czego trener od niego chce i nie robił nic więcej.
I teraz wracam, bo mam zaufanie do Roberta Stelmachersa i wracam do myślami, czy wiedzą swoim, czy doświadczeniem do tego sezonu, w którym Robert Stelmachers był już w Słupsku.
I też grał czasami w siedmiu.
I też grał w siedmiu i też precyzyjnie, zgodnie z twoimi słowami, nauczył grać na rozegraniu Szewona Lewisa,
tak,
który przychodził do Słupska jako dwójka. Tam się rozsypał skład i zostaliśmy z jedynką, z Lewisem, który został jakby do pozycji numer jeden przystosowany i radził sobie doskonale do któregoś momentu, kiedy już fizycznie po prostu ten zespół oklapł, ale no szczytem były wtedy te legendarne playoffy z Nowinem.
Pamiętasz, że wtedy te kluczowe rzuty trafiali Czesnawski i Lewis.
Tak, pamiętam.
Czesnawski
pamiętam
z taką trójkę po powieszeniu jakiegoś obrońcy, zdaje się chyba Łączyńskiego, taką z właściwie zamykającą i potem jeszcze, ale to już to wracamy do dni chwały, zostawmy to na razie.
Generalnie chodzi o to, że właśnie wtedy Robert Stelmachers potrafił wytłumaczyć zawodnikowi, czego od niego wymaga, B, sytuacja i czego wymaga od niego zespół. Jeżeli dotrze tym samym językiem do Jacksona, no to będziemy w domu, tak?
Ale wiesz, co mnie najbardziej cieszyło, że ten zespół zaczął się cieszyć grą. Wiadomo, jak wychodzi, to jest łatwiej się cieszyć, niż jak nie wychodzi. Widzę wczorajszy mecz Barcelony z Leganes. Po prostu jak oglądałem, to nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, ale zostawmy to też.
Ale poczekaj, właśnie poczekajmy, bo no fajnie, właśnie, tak, bo po meczu ze Śląskiem ten zespół nie cieszył się grą, tak?
Nie cieszył się, bo nie funkcjonował jeszcze tak.
W meczu ze
Stelmachers Szczecinem miał dwa dni, właściwie półtora, dwa treningi.
Dlatego nie ma co oceniać nawet tego meczu.
Nie.
W meczu ze Szczecinem cieszył się grą, ale możemy też założyć, wszak to jest sport, że Szczecin nie przyłożył do tego meczu takiej walki, jaką powinien przyłożyć zawodowy team. Dlatego wspomniałem wcześniej o kolejnych grach, które mają nam dużo mam nadzieję, że dużo nam pokażą. Super, że jeżeli dojdzie nowy center, to będzie kolejny mecz z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Nie ma co ukrywać, że z zespołem
w kryzysie.
W kryzysie. 5 spotkań przegranych ostatnio.
My tutaj mówimy o tym, że czarni w 7 wygrali, ale dziki wygrały w 6 z Dąbrową na wyjeździe. I
ale
tylko
pamiętaj, że
gospodarze zdobyli tylko 48 punktów.
Tak, tylko pamiętaj, nie zachowujmy się przed tym meczem tak jak Szczecin przed meczem z Czarnymi.
Tak, dlatego ja nie lekceważę tego zespołu, ani tego, co oni mogą zrobić, bo oni mogą przyjechać do Słupska i zacząć mecz od 10 trafionych trójek i co wtedy poradzisz?
Żadna defensywa nie będzie potrafiła odpowiedzieć. Dlatego spokojnie, zobaczmy wtedy, jak się ten nowy center będzie pokazywał na parkiecie, bo bardziej będzie się pokazywał na parkiecie niż swojemu zespołowi, bo tam podejrzewam, że jeden czy dwa treningi będą wspólnie, chyba że dojdzie do tego transferu już dzisiaj.
No ma tak być, że to na dniach ma być sfinalizowane, chociaż prezes Jankowski mi odpisał, że on nic nie wie o żadnym centrze, ale to jest jakby standardowa odpowiedź prezesa, zanim podpisze kontrakt, bo on ma takie podejście. Ale o centrze, jeżeli mowa. Co ty sądzisz o tym, co zrobił Jamel Huggins? Bo ja muszę powiedzieć, że jeszcze w tygodniu poprzedzającym jego ucieczkę albo samowolne opuszczenie, jak niektórzy mówią, klubu, rozmawiałem z nim i on mówił mi, że cierpi straszliwie, bo bolą go plecy, ręka, aż do czubków palców, że ma mrowienie, nie może spać, przekłada się z kanapy na kanapę i w zasadzie cierpi cały czas. I wszystko go boli. I bolało go tak bardzo, że aż wyjechał do Turcji, do drugiej ligi grać.
Pytasz mnie o moje zdanie?
Tak.
To ja się ucieszyłem, ale tylko dlatego, że nie pasował mi ten zawodnik w czarnych. Tak?
Ale on miał nieprawdopodobne papiery na to, żeby grać. Tylko mam wrażenie, że jakiś mental po prostu zupełnie nie przystający do postawy sportowej.
Może mentalnie, nie wiem, co powodowało tym zawodnikiem, jakie były przesłanki, ale na parkiecie nie pokazywał tego, co wydawałoby się, że mógłby pokazać, tak? I to wszyscy cierpią na obronę, ale ja też w ataku widziałem te deficyty i no cieszyłem, znaczy dobrze, że Czarni znaleźli takiego zawodnika, ale jakoś nie wynikało jeszcze z tego, co on grał, że mogłoby mi się spodobać. Może to są tylko moje przesłanki, nic więcej. Więc pierwsza myśl o tym, że go nie mam, pomyślałem sobie, a to może dobrze. Druga to oczywiście bardzo nieprofesjonalne potraktowanie, bo skoro podpisał kontrakt, wiedząc, że w Słupsku może być zimno i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to no, na coś się zdecydował i musi jakby...
Ale rozmawiałem z nim i pytałem go, czy to jest nie okej. On mówi, że wszystko jest w porządku. Wtedy jeszcze przynajmniej mówił, że wszystko jest w porządku, ten ból, który podobno go tam prześladował od tygodni, nie trenował i w zasadzie unikał kontaktu takich fizycznych, nawet w treningach. Potem w zasadzie tylko siedział już na ławce, ale dziwne to podejście, bo to nie jest człowiek, który podpisał pierwszy kontrakt w Europie i doskonale wie, jak takie sprawy się załatwia. I w trybie awaryjnym się pakował w zasadzie z domu i wyjeżdżał na lotnisko, jeszcze narzekając na transport. Chodziły plotki, że strasznie marudził, jeżeli chodzi o mieszkanie w Słupsku, że 4 razy je zmieniał, nieprawda. Zapytałem, zmieniał je tylko raz, więc nie jest tak chyba...
Może pokój zmieniał 4 razy.
Nie wiem, być może tak, ale coś niedobrego się działo z mentalnością tego człowieka i myślę, że on chyba też trochę psuł na nastrój w zespole, bo taki duży człowiek, który schodzi z negatywnym nastawieniem do szatni, chyba nie jest taką wartością dodaną do takiego zespołu, który musi się budować, który musi się zbierać
z
kryzysu.
Summa summarum, z niewolnika nie ma pracownika, tak? Więc jeżeli to miałbym mentalnie coś tutaj psuć, to rzeczywiście daj mu wolną rękę. Oczywiście łatwo jest mi to mówić, czy poddawać ocenie. O wiele trudniej jest rozwiązać taki kontrakt, bo ja nie sądzę, żeby prezes Jankowski zgodził się tak łatwo na wydanie listu czystości w takiej sytuacji.
Nieoficjalnie? To będzie go drogo kosztowało, ale to tylko nie
zawodnika.
Tak, oczywiście.
Bo i klub turecki też pewnie nie zamierza za bardzo płacić, znając negocjatorów, menadżerów tureckich i negocjatorów z Ligi Tureckiej, to tam w różny sposób się może odbywać, nie zawsze grzeczny, nie zawsze łagodny.
Ja myślę, że początek tego kontraktu dla Jamela Hugginsa w Turcji to będzie po prostu praca za darmo tak naprawdę, bo będzie musiał to jakoś wyrównać, ale to jakby problem klubu.
Kwestia jest teraz tylko tego, jak Robert Stelmacher dostosuje tego nowego centra do zespołu, jak on się sprawdzi w tym zespole. I kwestia chyba kolejna, żeby to już była ostatnia zmiana, żeby ten zespół potrafił się zgrywać i po prostu zaczął funkcjonować.
Jedno zdanie. Czy Czarni mają jakiś kłopot z zatrudnieniem wysokich zawodników? Bo to jest problem, który wraca jak bumerang z tym niedostosowaniem. Może po prostu ma za mało pieniędzy na to, żeby zatrudnić jakiegoś klasowego gracza, ale to jest trzeci kolejny sezon, w którym Czarni mają gigantyczne problemy z jakością zawodników podkoszowych. Gigantyczne.
Mi się wydaje,
Benas, Griciunas...
Wcześniej karykaturalny Lake.
Tak, jest z tym problem.
Jest z tym problem i teraz tak. trafili Czarni z Mikołajem Witlińskim, ale trafili dlatego, troszeczkę przypadku też w tym było, bo Mikołaj Witliński był ostatnim z polskich graczy, którym Czarni wtedy jako Beniaminek proponowali w ogóle zaistnienie w słupskim zespole na poziomie ekstraklasy.
Witliński... I on zagrał swój najlepszy sezon.
Dwa sezony. Bo był w Czarnych, gdzie zdecydowanie na niego postawiono. On wiedział, czego wymaga się od niego w Czarnych. Czarni wiedzieli, co może Witliński zaprezentować. No i facet wyrósł z przeciętnego zawodnika rezerwowego, wyrósł na reprezentanta Polski.
Szczerze, moim zdaniem Witliński lepiej pasuje do Czarnych niż do Trefla. Ale to jest tylko moja opinia. No dokładnie tak.
Ale poziomem płacowym niestety to trochę.
A Jakub Musiał, jeszcze tylko odzyska skuteczność w ataku, to będzie sobą, bo już w obronie gra naprawdę dobrze, ale brakuje mu skuteczności w ataku i myślę, że to gdzieś siedzi mu to gdzieś z tyłu głowy, bo to jest inteligentny chłopak i doskonale wie, że to nie jest na razie jego dobry sezon, ale to jest dopiero 10. kolejka. Jeszcze dużo grania przed nami.
To czekaj, tylko dokończę z tym Mikołajem. I wtedy Czarni mieli jakby, no udało się z Witlińskim, bo mieli, jakby znali polski rynek. Tutaj dostając oferty wielu wysokich zawodników, no muszą kierować się właściwie tylko troszeczkę jakby intuicją, trochę na nos, trochę na telefon od jakiegoś znajomego.
Dobra, ale przyjeżdża zawodnik na sezon przygotowawczy, jest kompletnie niegotowy do gry. Okej, zaryzykowaliśmy, był po kontuzji, odbudowywał się. Tutaj przyjeżdża niby pewniak, który kompletnie nie pasuje do tego zespołu, stroi fochy, wszystko go boli, nie chce grać, nie chce trenować, a na końcu przychodzi i mówi, że wyjeżdża. No coś jest nie okej, ale dobra, zostawmy to na razie, niech tam się martwią ci, którzy za to odpowiadają. Nie zazdroszczę im, ale co tam. W tej kolejce Anwil Włocławek pokonał Tauron GTK Gliwice 96-88. Czarni wygrali na wyjeździe z Kingiem Szczecin 79-68. Spójnia Stargard chyba jest w kryzysie, tam mówi się nawet o zwolnieniu trenera Urlepa. Przegrała z WKS-em Śląskiem Wrocław 69-76. Urlep strażakiem, a za chwilę będzie szukał pracy, chociaż on chyba nie szuka pracy.
To praca jego szuka.
Praca jego szuka. Dąbrowa Górnicza przegrywa u siebie z Dzikami Warszawa 48-63. Trefl Sopot po karykaturalnym meczu przegrywa z Legią Warszawa 75-109. Górnik Zamek Książ Wałbrzych pokonuje Arriva Polski Cukier Torun 77-63. Arka Gdynia przegrywa ze Stalą Ostrów 79-91. I Start Lublin wygrywa za Stalem Zielona Góra 91-82. W najbliższej kolejce Czarni zagrają z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Mecz jest w sobotę, a więc idealnie przed świętami 21 grudnia o 17:30. Jakie są twoje przewidywania, jeżeli chodzi o ten mecz? Mówiłeś już, żebyśmy nie lekceważyli przeciwnika, to podstawa.
I przy tej podstawie zostanę, nie bądźmy już myślami przy tym, w trakcie oglądania tego meczu nie bądźmy myślami przy wigilijnym stole, nie bądźmy myślami przy świętach, niech Czarni zagrają dobre spotkanie, zwycięskie, niech się nowy center dobrze wkomponowuje, zobaczmy Jacksona.
O ile dojedzie,
no to zobaczmy Jacksona, który ma prowadzić ten zespół. Chcę zobaczyć te małe, drobne elementy.
A będzie w pierwszej piątce Jackson, czy nie? Czy jednak ten zestaw Stein... Dzięba, Nowakowski,
Dzięba.
Ford.
Dzięba, przepraszam. Nie wiem.
Dzięba
nie
też wiem. Lepiej by grał w Czarnych niż grał obecnie w Kingu, ale to zostawmy.
Nie ta półka cenowa.
Nie ta półka cenowa, to jest, nie jest w zasięgu. Out of reach, jak mówią Amerykanie.
No i zasięgiem. Może to też jeszcze kamyczek do tego, jak była atmosfera wokół Czarnych przed tym meczem ze Szczecinem, kiedy prezes Jankowski powiedział, co on ma na sercu, że jaki ma budżet, a większość koszykarskich dziennikarzy w Polsce oczywiście troszeczkę cynicznie do tego podeszła.
Znaczy, uważają, że prezes nie mówi prawdy, że zaniża swój budżet celowo. Ja nie wiem, po co miałby to robić, żeby uzasadnić ten bilans obecny. No nie jest zły. 4-6?
Nie, bardziej chodzi mi o
początek
to,
był słaby. 0-3.
Znają jakby... budżety z tego, co znajdą w internecie, tak? Albo z jakichś półsłówek, albo z jakichś jednego czy dwóch prezesów. Trzeba być w klubie, żeby...
Szczerze,
tak
ja nie wiem, czy to jest ostatni czy przedostatni budżet w klubie. Na pewno nie jest czołowy. I to w zasadzie kończy dyskusję, bo jeżeli masz budżet gdzieś poniżej 8 miejsca, to tak naprawdę udział w playoffie jest już wisienką na torcie i jest znakiem tego, że zrobiłeś więcej niż miałeś pieniędzy. Sportowo.
Generalnie ja bym powiedział tak, że budżet jest od tego, żebyś sprawdził, jak można go wykorzystać, tak? Przekładając na piłkę nożną, Legia Warszawa też ma jeden z największych budżetów w polskiej ekstraklasie, a mistrzem Polski nie jest już od paru lat, tak? Czy Lech Poznań
też. A i tak Jagiellonia się śmieje.
Na przykład. Więc to nie jest kwestia budżetów, tylko umiejętnego wykorzystania i tych pieniędzy do tego, żeby zbudować skład.
Dobrze, przed Sylwestrem jeszcze Czarni jadą do Lublina, daleka to wyprawa, 600 kilometrów i Start też gra całkiem nieźle, trener Kamiński tam zdaje się.
To będzie fajny sprawdzian.
Będzie fajny. fajny sprawdzian. Stelmachers kontra Kamiński, myślę, że to będzie prawdziwy pojedynek, chociaż tego meczu w sobotę też nie lekceważmy, bo Dąbrowa jest skarcona, skrzywdzona, trochę podłamana, pobijana i przyjadą do Słupska, gdzie wiedzą, że jak im zacznie dobrze iść w pierwszej kwarcie, to mogą zrobić niespodziankę i oby im się to nie udało.
Nie chcę powiedzieć, że tego życzymy. Życzymy Czarnym, żeby po prostu zagrali dobre spotkanie.
Rafał Szymański, Słupski Sport, Przemek Woźniak, dziękujemy bardzo, to był magazyn koszykarski.
Sport w Słupsku i nie tylko.